Minęła godzina 16.30, więc zapraszamy Państwa jak co wtorek na Studio Sport. Dzisiaj witam się z Państwem.
Wojtek.
Oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy kilka słów oczywiście na temat skoków narciarskich, chociaż zbyt wiele tutaj do omawiania nie będzie. Chodzi oczywiście o konkurs lotów w austriackim Kulm. Następnie powiemy także o chociażby wynikach reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Chodzi oczywiście o eliminację Mistrzostw Świata. Powiemy w dalszej części naszej audycji również o tym, jak prezentowały się wyniki w takich ligach, chociażby jak Liga Angielska, Liga Hiszpańska i Liga Niemiecka, a także kilka słów poświęcimy ostatnim transferom ze styczniowego okienka transferowego. Tak więc bardzo szybko rozpoczynamy od skoków narciarskich. W ostatni weekend zaplanowane były dwa konkursy lotów. Dodajmy, że to były pierwsze konkursy lotów narciarskich w tym sezonie w austriackim Kulm. No niestety pogoda spłatała figla, można powiedzieć, skoczkom, ponieważ rozegrany został tylko jeden konkurs. Dodajmy, jeden konkurs, no gdzie te warunki też były dość loteryjne. No i widzimy po wynikach, że sporo było niespodzianek w tych zawodach.
Tak, no wszyscy oczekiwaliśmy, z wielką niecierpliwością oczekiwaliśmy tych pierwszych lotów w tym sezonie, bo w tym sezonie tych lotów będzie całkiem sporo, a zaczynaliśmy od Kulm. No i rzeczywiście tylko jeden konkurs w sobotę, który wygrał zresztą po raz pierwszy w karierze Norweg Andreas Stiernen przed Tande i trzecim Simonem Alanem, dla którego z kolei to pierwsze podium w tym sezonie. No i rzeczywiście słaby występ Polaków. Co ciekawe, żaden zaraz w dziesiątce i to jest pierwszy taki przypadek, odkąd kadrę przyjął Stefan Horgacher, a więc od listopada 2016 roku, kiedy w pucharowych zmaganiach żaden z Polaków nie znalazł się w czołowej dziesiątce konkursu.
Jeżeli chodzi o biało-czerwonych, to najlepszy wynik osiągnął Stefan Hula, który zajął 14 miejsce po lotach na odległości 208 oraz 210,5 metra. 17 był Piotr Żyła, dopiero 21 Kamil Stoch, no, po którym było widać, że ta skocznia ewidentnie mu nie leży. Do tego też doszła troszkę słabsza dyspozycja dnia. W 30 był też Maciej Kot, na 23 miejscu. Niestety bez punktów z Kulm wracają Dawid Kubacki, który był 33, i Jakub Wolny, który zajął 37 miejsce.
Tak, z szóstki biało-czerwonych na pewno ze swojego występu mogą być mimo wszystko zadowoleni Hula i Żyła, którzy skakali powyżej 200 metrów, no i zajęli dobre miejsca, zwłaszcza Żyła, który przecież turniej 4 skoczy kończył w bardzo dobrym stylu. Mimo wszystko no trochę więcej spodziewaliśmy się po Kamilu, chociaż jego skoki te treningowe i kwalifikacyjne zwiastowały raczej to, że nie będzie tutaj się specjalnie liczył w walce o czołowe lokaty, no ale w tych treningach zajmował miejsca zazwyczaj w połowie drugiej dziesiątki, a w konkursie było jeszcze słabiej, dwa razy tylko po 193 metry. Szkoda, że nie odbyła się tym bardziej ten drugi konkurs w niedzielę, bo to by nam pokazało, czy to był taki może bardziej wypadek przy pracy i Kamil też wyciągnął wnioski i w niedzielę byłoby lepiej. No ale też dzięki tym punktom no, siłą rzeczy powiększył przewagę nad wielkim nieobecnym w Kulm Richardem Freitakiem do 22 punktów i wydaje się, że właśnie to Niemiec chyba jest obok Stierna tym największym wygranym, bo przecież jego zabrakło. Tak naprawdę wiele nie stracił w Pucharze Świata, a dzięki temu mógł się bardziej zregenerować, nabrać siły, no i dzięki temu najlepiej się przygotować do zbliżających się Mistrzostw Świata w lotach.
Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata, no to liderem rzecz jasna pozostaje Kamil Stoch, który ma 733 punkty. Nieobecny w Kulm, tak jak wspomniałeś, Richard Freitag na drugim miejscu, 711 punktów. Czołową trójkę uzupełnia kolejny z Niemców, Andreas Wellinger, 585 punktów. No dużo zyskał Daniel André Tande, który był właśnie na podium na zawodach w Kulm i on zajmuje czwartą pozycję z dorobkiem 565 punktów. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, to Dawid Kubacki jest 12, Piotr Żyła 15, Stefan Hula 16, Maciej Kot 20, a 38 jest Jakub Wolny.
Tak, no, Kamil Stoch utrzymuje pozycję lidera, no ale tak musiało być po tym, jaką przewagę wypracował przed zmaganiami w Kulm. No i teraz rywalizacja w Mistrzostwach Świata w lotach.
No właśnie, tutaj zacząłeś temat Mistrzostw Świata w lotach, więc powiedzmy, jak to wygląda. W tym roku odbędą się one na skoczni Mamuciej w niemieckim Oberstdorfie. Wygląda to tak, że w czwartek mamy zaplanowany oficjalny trening, kwalifikacje, a w piątek pierwsza i druga seria konkursu indywidualnego. Z kolei w sobotę trzecia i czwarta seria konkursu indywidualnego, a w niedzielę odbędzie się konkurs drużynowy. Oczywiście odbędzie się, jeżeli pogoda nie będzie tutaj płatać jakichś figli.
Oczywiście i co ważne, w czwartek, kiedy odbędą się kwalifikacje, trener Horngacher będzie mógł skorzystać z usług tylko czterech zawodników, bo tak przewiduje regulamin imprezy, a więc będzie musiał zrezygnować z kogoś z piątki Stoch, Żyła, Kubacki, Hula, Kot. No na pewno pewniakami wydają się po tych zmaganiach, zwłaszcza w Kun, oprócz oczywiście Stocha, Hula i Kubacki. No i tutaj zobaczymy, czy zrezygnuje z Kota, czy z Żyły, a może jednak postawi na doświadczenie i to jednak na to, że jednak ci no, liderzy kadry od kilku sezonów jednak wystartują i wtedy może Kubacki czy Hula no, nie wystąpi w kwalifikacjach. No zobaczymy, to jest oczywiście takie gdybanie. Pięciu zawodników będą mogli wystawić Słoweńcy, a to dlatego, że tytuł sprzed dwóch lat broni Peter Prewc. W tym stronie na pewno no, nie jest tak mocny już, jak właśnie był jeszcze dwa lata temu, ale tutaj Słoweńcy na pewno będą liczyli na medal któregoś z zawodników w rywalizacji indywidualnej. Zabraknie Roberta Krańca, byłego mistrza świata lotak z 2012 roku i też innego mistrza świata z 2008, Gregora Schlierenzauera.
No i oczywiście podkreślamy, że mistrzostwa świata w lotach narciarskich odbywają się w formule czterech skoków. Wydaje się jeszcze bardziej atrakcyjna. Oczywiście w kolejnej audycji już za tydzień powiemy, jakie rozstrzygnięcia zapadły właśnie w tej imprezie. Jeszcze szybko powiemy o piłce ręcznej, ponieważ reprezentanci Polski rywalizowali w pierwszej rundzie eliminacji Mistrzostw Świata 2019. W grupie mieli Kosowo, Cypr i Portugalię. No i pierwszych dwóch rywali pokonali bardzo łatwo. Wygrali z Kosowem 30-19. Cypr no wręcz rozgromili 46-13. No i o wszystkim decydował mecz z Portugalią. Tak się złożyło, że biało-czerwoni, żeby wygrać swoją rundę eliminacyjną, musieli Portugalczyków pokonać. Stało się jednak inaczej. Remis dał zwycięstwo i awans do kolejnej rundy kwalifikacji zespołów z Portugalii.
Tak źle z polską piłką ręczną w wydaniu reprezentacyjnym no, już od dawna nie było. Przed tym meczem z Portugalią rzeczywiście musieliśmy wygrać, bo byliśmy gorsi w stosunku bramkowym o jedną bramkę od Portugalczyków. Ich z kolei właśnie urzędował remis do awansu. No i zakończyło się niestety remisem, chociaż w pewnym momencie Polacy na kilka minut przed końcem spotkania około bodajże 50 minuty prowadzili różnicą dwóch goli, ale końcówka należała do Portugalii. No i nas zabraknie, nas na pewno już na drugiej z rzędu imprezie po Mistrzostwach Europy.
No właśnie, bo trwają Mistrzostwa Europy, Polaków nie ma siłą rzeczy. Miejmy nadzieję, że w kolejnych eliminacjach imprez pójdzie nam lepiej. I jeszcze krótka informacja, niestety bardzo przykra. Z rajdu Dakar trwa oczywiście cały czas ta rywalizacja w Dakarze w roku 2018. Liczyliśmy na dobre miejsce, dobry występ Rafała Sonika, który już w kategorii quadów wygrywał rajd Dakar przed kilkoma laty. Niestety podczas piątego etapu Polak złamał nogę i z tego powodu musiał się z rywalizacji wycofać. Oczywiście panu Rafałowi życzymy powrotu do zdrowia. Teraz zapraszamy na kilkuminutową przerwę i wracamy z ligami zagranicznymi. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars Tak jak obiecaliśmy, teraz zobaczymy, jak przebiegała rywalizacja w czołowych ligach Europy w miniony weekend. Zaczynamy od Premier League, czyli od ligi angielskiej. Tam spotkania rozgrywane 13 i 14 stycznia. No i działo się sporo. Przede wszystkim mecz na szczycie pomiędzy Liverpoolem i Manchesterem City. No i stało się coś bardzo istotnego, ponieważ w końcu znalazł się zespół, który pokonał The Citizens w tym sezonie w lidze. Bardzo ciekawe, emocjonujące spotkanie. I ostatecznie The Reds triumfowali nad Manchesterem City 4-3.
Tak, dopiero w 23. kolejce podopieczni Pepa Guardioli schodzili z boiska bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. Przegrali z Liverpoolem 3-4 po kapitalnym meczu, w którym padło 7 goli. W pewnym momencie Liverpool prowadził 4-1 i wydawało się, że losy meczu są rozstrzygnięte. No ale jak to w Premier League, nigdy nie można być niczego pewnym do ostatniego gwizdka sędziego. City zdobyło 2 bramki, no jeszcze w doliczonym czasie gry miało szansę całkiem dobrą na to, aby doprowadzić do remisu, ale swojej okazji nie wykorzystał Sergio Aguero. Zresztą, no, kto jak kto, ale na Guardiola naprawdę patent ma Klopp, bo to już była ich 12. konfrontacja i szóste zwycięstwo drużyny Kloppa przeciwko drużynie Guardioli w 12. meczu. No i teraz Liverpool wygrywa 4-3. Liverpool zresztą też w tym sezonie spisuje się naprawdę dobrze. 18. kolejny mecz we wszystkich klubowych rozgrywkach bez porażki. No i tak wygrywają, czy komplet punktów goni komplet punktów, no i w efekcie są na trzecim miejscu w tabeli.
Na drugim z kolei jest Manchester United. Czerwone Diabły wykorzystały właśnie to, że lokalny rywal przegrał swoje spotkanie i bardzo pewnie pokonały Stoke 3-0.
Tak, United po raz pierwszy od 4 miesięcy odrobił jakiekolwiek punkty do City. Pewne zwycięstwo ze Stoke 3-0, ta przerwa Czerwonym Diabłom 10-dniowa w meczach, no, posłużyła. Odbyli kilkudniowy trening w Dubaju, no i wrócili ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wygana 3-0 w pewnym stylu i dzięki temu drużynia Mourinho umocniła się na drugim miejscu, mając w tej chwili 3 punkty przewagi nad Liverpoolem i nad Chelsea, która niespodziewanie zremisowała z Leicester.
Jeżeli chodzi o dół tabeli, tam bardzo istotna informacja w kontekście Grzegorza Krychowiaka, jego zespół, czyli West Bromwich Albion, no, po raz pierwszy od dawien dawna wygrał mecz w lidze, pokonał u siebie Brighton 2-0. I co bardzo ważne, bardzo duży udział w tym zwycięstwie miał Grzegorz Krychowiak, który właśnie wyszedł w podstawowym składzie swojej drużyny.
Tak, pierwsze zwycięstwo West Brom w ogóle od 4 miesięcy w lidze wygrali ostatni raz w drugiej kolejce, więc 21 ligowych meczów czekała drużyna Grzegorza Krychowiaka na zwycięstwo. W końcu się dało, no i wkład w to wygrano miał w końcu Krychowiak, który może w końcu cieszyć się z wyganej z barwach swojego nowego klubu. Polak wyszedł, co ważne, w podstawowym składzie. No i w ostatnim czasie tak wydaje się, że ta pozycja Krychowiaka w West Bromie jest, no, taka chyba, jaka była na początku, więc mocna i możemy liczyć na to, że dalej będzie grał w pierwszej 11.
Pozostaje życzyć Krychowiakowi, żeby również jego zespół awansował troszeczkę w tabeli, bo na razie jest przedostatni, a więc w strefie spadkowej. Na ostatnim miejscu na dobre utknęło Swansea Łukasza Fabiańskiego, które tym razem zremisowało 1-1 z Newcastle. Co jednak dla nas istotne, Fabiański wystąpił pewne 90 minut, no ale jeżeli tak dalej będzie, no to niestety zarówno Fabiański, jak i Krychowiak, ich zespoły będą na dobrej drodze do spadku do drugiej ligi.
No tak, Swansea legitymuje się najgorszą zdobyczą punktową, też najsłabiej spisuje się w ofensywie, bo tylko ledwie 14 strzelonych goli w 23 meczach. No, od kilku już kolejek utknęło na ostatnim miejscu w tabeli. Takim jednym z nielicznych jasnych punktów tego zespołu na pewno jest Łukasz Fabiański, do którego, no, nie można mieć chyba jakichś większych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o jego dyspozycję między słupkami. Zresztą już w tym sezonie zachował 6 razy czyste konto, a więc to jest stosunkowo dobry wynik jak na bramkarza drużyny, która znajduje się na dnie tabeli.
Przechodzimy szybko do Ligi Hiszpańskiej. Tam swoje mecze 19. kolejki rozgrywały właśnie zespoły Primera División. No i najważniejsze wieści to są oczywiście z meczów Realu i Barcelony, bo ta rywalizacja oczywiście bardzo rozpala kibiców. No i Real Madryt, można powiedzieć, źle się dzieje w tym zespole ostatnimi czasy. Tym razem królewscy na własnym stadionie ulegli Villarreal 0-1.
Kolejna porażka do drużyny Zinedina Zidana. Pamiętamy taką serię, jak Real miał od maja do października, od maja 2016 roku do chyba października 2017, kiedy w każdym meczu zdobywali bramkę, a to już jest ich drugi z rzędu mecz ligowy na własnym boisku, gdzie nie zdobywają w ogóle gola. Najpierw porażka z Barceloną, teraz z Villarreal. po tej derbowej porażce z Barceloną, kiedy te szanse na mistrzostwo, na obronę mistrzostwa Hiszpanii zmalały praktycznie do zera, tak teraz wydaje się, że już no naprawdę realnie ma większych szans i ten sezon, jeżeli chodzi przynajmniej o ligę, mogą spisać na straty. No i kolejna rozczarowująca porażka, kolejny mecz bez zdobyczy bramkowej w wykonaniu Cristiano Ronaldo. No i ta taka perspektywa, powiedzmy, ewentualnego zwolnienia Zinedine Zidana, no wydaje się być coraz bardziej realna.
Jeżeli chodzi o tych bezpośrednich rywali Realu Madryt do czołowych lokat, no to Valencia bardzo ważne i cenne zwycięstwo w La Coruni 2-1. Podobnie Atletico Madryt wygrało na wyjeździe z Eibarem 1-0. No i bardzo interesujący mecz w Sociedad, gdzie Real mierzył się z Barceloną. Zaczęło się dla gospodarzy bardzo dobrze, bo prowadzili 2-0, jednak Barcelona pokazała, że w drugich połowach potrafi odwracać losy spotkania. Ostatecznie skończyło się wynikiem 4-2 dla Blaugrany.
Tak, wydawało się w pewnym momencie, że Barcelona w końcu dozna pierwszej porażki w tym sezonie. Przegrywała przecież 0-2, ale kontaktowa bramka przed przerwą Paulinho, no i ta wyrównująca, zresztą przepiękna bramka Suareza w 50 minucie sprawiła, że Barcelona w dalszej fazie spotkania poszła za ciosem i kapitalny gol oczywiście także Leo Messi, który też przyszedł do historii, strzelając 366 ligowego gola, przebił rekord Gerda Millera jako najskuteczniejszego strzelca ligowego w tych grającego dla jednego klubu w tych 5 czołowych ligach, a potrzebował na to raptem 401 meczów.
No i rzut oka na tabelę, dodajmy, że Barcelona to jest jedyny zespół z tych 5 czołowych lig europejskich, która jeszcze w swojej lidze nie przegrała. 51 punktów zespół Ernesto Valverde wywalczył w Primera División. Wyprzedza Atletico Madryt, Valencię, no i Real, który już do trzeciej Valencji traci aż 8 punktów. No i szybciutko jeszcze Liga Niemiecka, 18. kolejka. Grało oczywiście kilku Polaków. Tym razem odpoczywał Robert Lewandowski. Z kolei dobrą wieścią jest powrót po kontuzji Łukasza Piszczka i był to powrót całkiem przyzwoity, bo jego zespół co prawda nie wygrał, ale zachował czyste konto, zremisował z Wolfsburgiem 0-0.
Tak, ale to chyba taki jeden tylko z nielicznych pozytywnych akcentów dla kibiców Borussii. Powrót Piszczka do podstawowego składu, 90 minut Polaka. No i rzeczywiście tam Piszczka generalnie schwalony za swój występ w tym meczu. Oczywiście ma niepodważalną swoją pozycję w zespole. No ale Borussia jak rozczarowała, tak rozczarowuje. Kolejny remis, no i dopiero czwarta pozycja w tabeli.
Bardzo dobre recenzje za ostatnie spotkanie ligowe zebrał Marcin Kamiński, a więc stoper Stuttgartu, który już na dobre uporał się z problemami zdrowotnymi i zagrał pełne 90 minut w wygranym meczu z Hertą Berlin 1-0.
Tak, tutaj niemieckie media okrzyknęły Kamińskiego najlepszym piłkarzem meczu. To cieszy, że Polak w drużynie ze Stuttgartu radzi sobie naprawdę dobrze, jest tam podstawowym obrońcą, nie przepadł w tej drużynie, tylko rzeczywiście liczy się, tyle na niego stawia. Kamiński wykorzystuje swoją szansę, no i co za tym idzie, być może Adam Nawałka skorzysta z niego i powoła go na najbliższe marcowe mecze towarzyskie reprezentacji Polski.
Wspominałem o tym, że nie grał co prawda Robert Lewandowski, ale to nie przeszkodziło Bayernowi w kolejnym ligowym zwycięstwie. Tym razem Bawarczycy jechali na mecz do Leverkusena, a więc na trudny teren, ale mimo to pokonali Bayer 3-1.
Pewna wygrana Bayernu Monachium po bramce m.in. Franka Liberiego. A co ciekawe, jednak w pierwszym składzie nie wyszedł Sandro Wagner, wydawało się, że to on zagra, kiedy okazało się zresztą kilka dni wcześniej, że na pewno w tym meczu nie będzie mógł wystąpić Robert Lewandowski, co oficjalnie potwierdzono na konferencji przedmeczowych Jupp Heynckes, a więc trener Bayernu. Zagrał tylko 12 minut, ale Bayern bez większych problemów pokonał jedną z mocniejszych drużyn w tym sezonie i tak z każdą kolejką na dobrą sprawę Bayern oddala się od rywali, powiększa przewagę. W tej chwili ma już 13 punktów przewagi nad drugim RB Lipsk.
Jeżeli chodzi jeszcze o pozostałych Polaków, to warto wspomnieć, że w barwach Freiburga 45 minut Bartosza Kapustki, jego klub zremisował na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt 1-1. Zapraszamy teraz Państwa na jeszcze jedną przerwę i po chwili pomówimy o ostatnich transferach.
Grace of God, go on. Should a little love.
No i tak jak obiecaliśmy, powiemy kilka słów na temat okresu transferowego. Przypomnijmy, że trwa okienko transferowe, czyli czas, w którym poszczególne kluby piłkarskie mogą pozyskiwać nowych zawodników. No co prawda w tym tygodniu nie było jakichś tak spektakularnych transakcji na miarę chociażby przejścia Filipe Coutinho z Liverpoolu do Barcelony, no ale kilka jest takich ruchów na rynku transferowym, które są warte zauważenia. I tak po pierwsze właśnie a propos Barcelony, a więc zawodnik tego klubu Arda Turan został wypożyczony z Barcelony do Basak Hesiru Istanbul, a więc klubu z Ligi Tureckiej. I to jest bardzo specyficzne wypożyczenie, bo ono jest aż na 2,5 roku. Zaś Barcelona zastrzegła sobie jeszcze możliwość w międzyczasie sprzedaży Turka do innego klubu.
Tak, a więc to oznacza, że w każdym kolejnym okienku transferowym, jeżeli pojawi się jakaś oferta za Turana, mimo tego, że on jest wypożyczony do tureckiego zespołu Barcelona, będzie miała prawo go po prostu sprzedać, ale też, co ważne, jest w tym zapisie kontraktu, zespół ze Stambułu ma w kontrakcie zapisane opcje pierwokupu tego piłkarza, więc no jeżeli ona z kolei złoży ofertę, to wtedy będzie miała pierwszeństwo i Turan będzie mógł już grać jako pełnoprawny zawodnik drużyny, notabene lidera Ligi Tureckiej.
Jeżeli chodzi o Turana, no to on w tym sezonie w Barcelonie nie zagrał ani jednego meczu, po przyjściu kolejnego zawodnika, więc Coutinho z pewnością miałby o grę jeszcze trudniej, więc dla niego było właśnie najlepiej poszukać nowego pracodawcy, a Basak Şehir Istanbul no kompletuje bardzo ciekawych zawodników, bo Turan dołącza chociażby do Emanuela Adebayora i Gaela Clichy'ego, który właśnie już w tym klubie występują. Jeżeli chodzi o inne transfery, tutaj warto odnotowanie z przejście z Arsenalu do Walencji François Coquelin, a więc środkowego pomocnika, i kwota transferu wyniosła 14 milionów euro.
Tak, zawodnik, który ponad 100 meczów rozegrał w drużynie prowadzonej przez Arsena Wengera. W pewnym momencie można było nawet powiedzieć, że to jest taki piłkarz, no nawet chyba podstawowego składu. Wenger często z jego usług korzystał. No, korzystał właściwie Hiszpan na tym bardziej, że inni wtedy piłkarze byli kontuzjowani, ci z pierwszej jedenastki, i on wtedy wskakiwał do podstawowego składu. Teraz odchodzi do Walencji. No i ciekawe, czy to będzie takie ostatnie odejście piłkarza Arsenalu w tym sezonie, bo tam są no, takie zawirowania. Mówi się oczywiście najwięcej o Ezilu, ale przede wszystkim o Sanchezie, który prawdopodobnie odejdzie na dniach z drużyny z Emirates Stadium.
Mówiliśmy o odejściu z Barcelony Ardy Turana, tymczasem wykonany został ruch transferowy w drugą stronę. Środkowy obrońca Jerry Mina przechodzi właśnie z Palmeiras do Barcelony za kwotę 12 milionów euro, czyli nowy środkowy obrońca. Wygląda na to, że Javier Mascherano rzeczywiście już może w zimowym okienku transferowym opuścić Camp Nou.
No ciekawe, jak będzie zarządzał tym piłkarzem Valverde, czy no, prawdopodobnie będzie go chyba tak stopniowo wprowadzał do jedenastki, bo co prawda być może odejdzie rzeczywiście Mascherano, no ale przecież w ostatnim czasie dosyć regularnie w pierwszym składzie gra Thomas Vermaelen i chyba Valverde nie ma powodu do tego, żeby teraz odstawić z powrotem Belga na ławkę. No jest oczywiście przecież jeszcze Piqué, no i zawodnik, który ma powrócić za niedługo już do podstawowego składu, lider obrony Samuel Umtiti.
No i jeżeli chodzi o inne kluby, to bardzo interesujące wzmocnienie albo uzupełnienie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Borussia Dortmund, która potrafi wyławiać młode talenty, tym razem z zespołu Basel ściągnęła środkowego obrońcę Manuela Akanjiego. Kwota jest dość spora, 21,5 miliona euro, więc zobaczymy, czy ten zawodnik będzie w stanie przebić się do podstawowej jedenastki.
No ciekawy transfer. Piłkarz generalnie raczej mało stany. Trafia z drużyny z Bazylei za 21,5 miliona euro. Na dzisiaj taka kwota za takiego piłkarza już nie robi wrażenia. No zobaczymy, jak w nowym środowisku odnajdzie się Akanji.
No i jeszcze kilka słów o polskiej lidze, bo tutaj też pewne ruchy transferowe. No i warte odnotowania z pewnością chociażby przejście Piotra Tomasika, więc lewego obrońcy z Jagiellonii do Lecha za 125 tysięcy euro. Z Korei z Krakowi do Jagiellonii przeszedł Jakub Wójcicki, a więc prawy obrońca albo prawy skrzydłowy. No i z Lecha do Krakowi wypożyczony został Denis Rakers. Dodajmy, że Rakers właśnie w Krakowi no zagrał bodajże najlepszy sezon w swojej dotychczasowej karierze.
No tak, dzięki temu można powiedzieć, że wypromował się i trafił do Lecha, no ale tam z kolei jego kariera nie potoczyła się na pewno tak, jakby tego oczekiwał. Wraca do Krakowi. No i też Czerwiński, do tej pory Legia w tym okienku słynęła z tego, że pozyskiwała piłkarzy, a teraz ktoś z tej drużyny odchodzi Jakub Czerwiński, który będzie grał w drużynie, która no, w tym sezonie będzie no nie biła się w Mistrzostwo Polski, a raczej o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.
Dodajmy, że Czerwińskiemu byłoby bardzo trudno miejsce w składzie, bo przypomnijmy, że Legia zakontraktowała chociażby Williama Remiego, a więc zawodnika, który może grać na środku obrony. I jeszcze bardzo ciekawy transfer do Lecha Poznań. Nowy napastnik Oleksii Chobłęko, wypożyczony z Czernomorsa Odessa. No, bardzo ciekawy zawodnik. Dodajmy, że w tym sezonie Ligi Ukraińskiej jest wiceliderem klasyfikacji strzelców z dorobkiem 8 bramek. I oczywiście Chobłęko ma zwiększyć rywalizację w ataku, bo dodajmy, że z kolejorza ma odejść Niki Bille Nielsen. No i tą informacją kończymy dzisiejsze Studio Sport. Oczywiście zapraszamy na kolejne już za tydzień o godzinie 16:30. Dzisiaj byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Do usłyszenia.